Dzień dobry Państwu. Przepraszam za mały poślizg, ale już jesteśmy w komplecie i właśnie może zapraszam do naszego, na nasze spotkanie. Spotkanie, które nazywa się Słucham, więc jestem i odbywa się w ramach cyklu organizowanego w Muzeum przez Jana Woźniakowskiego pod tytułem Kłopoty z tożsamością. Jak z samego tytułu możecie Państwo wnioskować, to są takie bardzo krótkie spotkania, w czasie których szybko w punktach dochodzimy do wniosku, co jest co i rozchodzimy się do domu. Zawsze te spotkania są bardzo konkluzywne. I tak będzie z pewnością tym razem, kiedy... ale trudno, żeby w taki dzień jak dziś, czy przy okazji wystawy Szafa grająca Żydowskie stulecie na szelaku i winylu, jak i Record Store Day, który odbywa się także tutaj, ale przede wszystkim za tymi drzwiami podczas targów płytowych i takiego muzycznego święta, jakie przez te dwa dni w Muzeum POLIN się wydarzy, żebyśmy nie porozmawiali o tym, czy ta muzyka w ogóle tę tożsamość, na naszą tożsamość ma jeszcze jakiś wpływ, jeśli tak, to jaki? Czy to jest w ogóle istotne? Czy to jest tak jak taki rysunek dla mnie słynny, to znaczy spotkanie, czy jazz jeszcze żyje, spotkanie odwołane z powodu braku zainteresowania. Także zobaczymy, czy dzisiaj tak będzie w przypadku naszej rozmowy dotyczącej muzyki i zapraszam tutaj na panią redaktor Dorotę Schwarzman, polityka. Pana profesora Mirosława Pęczaka. Pana doktora, prawda? Ignacego Zalewskiego. Marcina Lenarczyka, czy masz, czy pana DJ-a Lenara na przykład? Pana magistra. Ale pana DJ... Ja nazywam się Kajetan Prochyra, ja chyba tego nie powiedziałem. Ja jestem kuratorem sceny muzycznej w Muzeum POLIN i będę miał przyjemność poprowadzić to spotkanie. I mamy dwa mikrofony, także będziemy się bić o głos. Mam szczęście być na większości wydarzeń, które towarzyszą wystawie Szafa Grająca. Jednym z pierwszych było spotkanie pod jeszcze bardziej takim konkluzywnym tytułem Co to jest muzyka żydowska? I to był wykład profesora Judy Cohena, który wśród wielu anegdot, które opowiadał również o historii hymnu Izraela, Hatikwy i tego, jak w zależności od... w pewnym uproszczeniu mówiąc, politycznego nastroju, zmieniała się historia stojąca za Hatikwą. To znaczy, że kiedyś mówiono, że jest to pieśń z religijna pieśń sefardyjska z Portugalii. Potem mówiono, że jest to ludowa pieśń rumuńska. Potem mówiono, że jest to parafraza utworu Smetany. I tak w zależności od tego, jak ten hymn miał wpisywać się w nastroje, jak pod jakim szyldem, znowu upraszczając i to kolokwializując, łączyć ludzi, tak zmieniała się ta opowieść stojąca za tak ważnym utworem jak hymn narodowy. I chciałem zacząć takim pytaniem, czy dzisiaj, kiedy mówi się, że buduje się nową klasę średnią i w ogóle takiego nowego Polaka, w zależności od tego, jak chcemy... Dobrze, staram się tutaj w ogóle nie... Tak, chciałem powiedzieć, że teraz nie oceniam. I chciałem się zapytać, czy muzyka w ogóle odgrywa w tym jakąkolwiek rolę? I może w ogóle, czy dziś w tym budowaniu takiej nowej tożsamości, gdzie z jednej strony zmieniają się akcenty historyczne, tego, co jest ważne dla, czy też co ma być ważne dla świadomości, nie wiem, czy młodego Polaka, czy jakiegokolwiek Polaka, to co ta tożsamość ludzi, którzy tutaj są, ma budować. Mówi się też o tym, że nie wiem, że program 500+, to też jest element budowania takiej tożsamości. I chciałem się zapytać, czy muzyka Państwa zdaniem w ogóle jeszcze ma w takiej wizji, i nie chodzi mi, zaczynam od Polski, bo to jest bliższe, tylko pytanie, czy muzyka jest w ogóle jeszcze przestrzenią takiej dyskusji w budowaniu tożsamości w tym rozumieniu. I tak, to potem podkopię własne pytanie.
Czy muzyka jest przestrzenią dyskusji, to jest jakby jeden problem, a drugi jest, czy muzyka buduje tożsamość. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że na pewno buduje, zwłaszcza w kontekście właśnie, w jakim się tu znajdujemy, to znaczy w kontekście żydowskim. To, że całe dzieciństwo, przez całe moje dzieciństwo w naszym domu śpiewało się piosenki żydowskie, to w dużym stopniu zbudowało moją tożsamość. A jednocześnie, jeżeli słuchało się dużo klasyki przez radio na przykład, no to w ten sposób się budowała moja tożsamość jako muzyka. Już bez związku z korzeniami i tak dalej. Natomiast właśnie to na pewno było ważne, te piosenki, dlatego moja siostra, siostrzeńca i ja właśnie ostatnio wydałyśmy śpiewnik domowy. Bardzo polecam, wydany przez wydawnictwo Austeria, gdzie właśnie część tych piosenek zamieściłyśmy i pisałyśmy właśnie o tym, jak muzyka, jak to, że nam śpiewano w domu, wpływało na nasze poczucie tożsamości narodowej. Ale to jest jakby jedna osobna sprawa. To, co pan Kajetan przywołał, ten przykład z hymnem Izraela, to właściwie może dotyczyć każdej muzyki, ponieważ za każdym człowiekiem coś stoi, jakaś historia, i za każdą muzyką coś stoi, i nie zawsze to się musi zbiegać. I każdy widzi jakąś muzykę po swojemu, a może można ją odbierać zupełnie inaczej. Także to tak tylko wstępnie rzucam.
Znaczy ja myślę, że tak, że to jest cała moc rozmaitych spraw wokół tego fundamentalnego pytania. A tu zresztą było kilka pytań, które pan zawarł właściwie w jednym zdaniu. Pierwsza sprawa to jest to, o czym właśnie Dorota przed chwilą mówiła, a więc sytuacja, w której taka indywidualna tożsamość jest jednocześnie częścią tożsamości zbiorowej i w dodatku takiej, jak to się czasami określa, tożsamości przenikającej, a więc takiej totalnej, prawda? To jest to, co często dotyczy właśnie bagażu kulturowego, któremu pozostajemy wierni. Ale to jest sytuacja, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, wcale nie taka powszechna, jakby się wydawało. Ponieważ właściwie, jak tak się rozejrzymy wokół siebie, to się okaże, że to takie oprzyrządowanie symboliczne, prawda, właśnie kulturowe, z którym się rodzimy, niekoniecznie nam towarzyszy później przez całe życie. I często bywa tak, że powiedzmy ta tożsamość, taka właśnie wydawałoby się najsilniejsza, czyli powiedzmy tożsamość narodowa, często później schodzi na plan dalszy i pojawiają się tożsamości sytuacyjne albo środowiskowe. I oczywiście ja mógłbym powtórzyć trochę za tym, co Dorota mówiła, że powiedzmy te wspomnienia z dzieciństwa, jakby to skonfrontowanie się w tym pierwszym, powiedzmy takim świadomym odruchu z czymś, co się nazywa kulturą kanoniczną, czy taką bardzo, bardzo korzenną, powinno być szalenie ważne. Ale nagle potem przychodzą różne doświadczenia i powiedzmy nie tylko w indywidualnych, ale też i w zbiorowych biografiach. Powiedzmy dla mojego pokolenia dość ważne było nie tylko to, co rodzime i nie tylko to, co się wyniosło, by tak powiedzieć, z domu, ale też to, co przyszło później. To była fascynacja taką zachodnią nowoczesnością. Mało tego, dość specyficzną, bo to była właściwie fascynacja kontrkulturą zachodnią. Prawda? I nagle się pojawia coś takiego, co byśmy nazwali tożsamością pokoleniową, prawda? Jeszcze inny typ tożsamości zbiorowej, gdzie również muzyka miała kolosalne znaczenie, akurat w tym przypadku. I nawet nie chodzi o to, o jakieś tam powiedzmy hymny pokolenia, prawda? Czy to folkowe w wydaniu Dylana, prawda? Czy musicalowe, prawda? Tak jak w przypadku Her, ale chodzi też o tak zwany fanship, prawda? Znaczy, kto jest lepszy, czy Rolling Stonesi, czy Beatlesi. I w tym przypadku bardzo często i przez długi czas miałem wrażenie, że powiedzmy te piosenki bardzo mocno przeżywane w tym okresie nastoletnim, one zostają i jakby stają się bardzo ważną częścią takiego wspomnienia i czymś bardzo istotnym w tej warstwie sentymentalnej. I mam wrażenie, że one często przesłaniają jakby to właśnie, co było w dzieciństwie i co było tym pierwszym spotkaniem właśnie z kanonem tak zwanym, prawda? Ale to wszystko zależy od sytuacji, dlatego że może się tak zdarzyć, że nagle wraca waga właśnie owego kanonu, zakorzenienia, prawda, w pewnych warunkach bywa tak, że ta właśnie przenikająca i podstawowa tożsamość staje się ważna i ważniejsza. No, na przykład świadomość od takiej tożsamości pokoleniowej, ale też może być tak, że żadna z tożsamości nie będzie stała, że to mogą być tożsamości sytuacyjne. Pytał pan o klasę średnią. Znaczy ja mam wrażenie, że ta rodząca się ciągle u nas, prawda, od właśnie początków transformacji, klasa średnia jest szalenie zróżnicowana. I tak jak przypominam sobie badania, chociażby badania Jacka Kurczewskiego z lat 90. Nie można powiedzieć, że tak zwana klasa średnia jest środowiskiem w miarę spójnym, które łatwo da się określić tam, prawda, według takich podstawowych wskaźników socjologicznych. Nie da się, prawda? Natomiast coś możemy powiedzieć o stylu życia, coś możemy powiedzieć o upodobaniach, które w przypadku polskiej klasy średniej są takimi upodobaniami, które przypisywalibyśmy raczej takim warstwom tak zwanym nieoświeconym, prawda? Więc tak to bywa. To może za dużo mówię, ale...
Ja ze swojej perspektywy pokolenia lat urodzonego na samym początku lat 90., dokładnie w 90. roku, szczególnie dobrze we mnie rezonuje to, co pan profesor powiedział o tym, o tej tożsamości sytuacyjnej i o tożsamości zrodzonej przez sentyment czy z sentymentu. Ja się wychowałem, można powiedzieć, za kulisami Warszawskiej Opery Kameralnej, bo obydwoje moi rodzice grają, znaczy grali w Warszawskiej Operze Kameralnej jeszcze do niedawna. I mnie ukształtował, mimo że brzmi to idiotycznie z punktu widzenia kogoś 20-paroletniego, Mozart. I ja czułem się przez to zawsze tożsamościowo nieco wyobcowany, bo byłem obok wszystkiego, co się wydarzało w muzyce, którą poznawali, którą kochali moi rówieśnicy. Czyli wszystko, jakiś Britney Spears, Bóg wie co, to wszystko mnie ominęło. I w tym sensie moja tożsamość kreowana przez muzykę, bardzo silnie skądinąd, była kompletnie wyizolowana od większości moich znajomych, nawet ze szkoły muzycznej, którzy głównie słuchali właśnie takiej lżejszej muzyki, co dzisiaj zresztą też obserwuję na przykładzie już teraz swoich studentów, a wcześniej kolegów ze studiów muzycznych w końcu, którzy zajmując się muzyką poważną, zazwyczaj słuchali muzyki dużo lżejszej. To też wydaje mi się bardzo ciekawy paradoks i prawdę powiedziawszy, nie wiem, jeszcze nie doszedłem do tego, skąd to się bierze, bo ja z kolei właśnie w ramach tej swojej wyizolowanej tożsamości w zasadzie całe życie słuchałem wyłącznie muzyki poważnej, klasycznej. I to jestem fatalnym przykładem chyba socjologicznym do robienia jakichkolwiek statystyk. To, co jeszcze chciałem dodać w ramach tej tożsamości sentymentalnej, to przy moim wyizolowaniu jedyne albo główne, co nas łączy z moimi rówieśnikami na poziomie muzycznym, to są piosenki z filmów Disneya. Wszyscy żeśmy oglądali te same filmy i niezależnie od tego, czy ktoś uważa te piosenki za wysokiej jakości, czy za niską kulturę, czy za bardzo musicalowe, takie śmakie, wszyscy mają do tego taki sentyment, że niezależnie od tego, jakie one są, to wszyscy je kochają. Czy Toy Story, czy Pocahontas, to jest jakiś taki nasz zaskakujący wspólny komponent tożsamościowy. A cała reszta wydaje mi się straszliwie przypadkowa, jak patrzę na większość swoich znajomych. Czyli takiej, ja osobiście jakiejś tożsamości pokoleniowej i definiowanej muzyką nie byłbym w stanie wyprowadzić. Nie odczuwam na przykład żadnego jakiegoś protest songu mojego pokolenia, który by rezonował w naszych głowach. Nie znam żadnego, chyba nie ma. Nie znam żadnej piosenki, którą byśmy wszyscy znali, która by dla nas coś niesamowitego znaczyła. Jeszcze szczególnie w kulturze internetowej, gdzie każdy może sobie wrzucić, co mu się podoba, w dowolnej chwili i zebrać wokół tego ileś tam lajków i rozpuścić to w ramach bardzo wąskich grup, w bardzo szybkim odstępie czasu, powiedzmy interesując tym nie miliony, ale tysiące i dla tych tysięcy będzie to ważne, a jakiejś takiej jednej płaszczyzny nigdy nie wytworzy, to w tym sensie sytuacja, którą mamy w tej chwili od strony tożsamości muzycznej wydaje mi się dość specyficzna i właśnie przez ten internet jeszcze nie dość dobrze zbadana chyba i w sumie zaskakująca, bo to internet wydaje mi się na tyle fenomenem też w zakresie budowania tożsamości, że tu wydaje mi się jeszcze bardzo dużo jest do opowiedzenia na ten temat. A to, jak to wpływa na muzykę moją, jeżeli mogę jeszcze chwilę na ten temat powiedzieć, jeżeli chodzi o jej tożsamość, to nie pływa wcale. Bo to, czy tej mojej w cudzysłowie muzyki poważnej słucham z YouTube'a, czy ze Spotify'a, czy w gronie węższym, czy szerszym, nie ma większego znaczenia.
No nie, ale ten follow-up question to jest to, czy i to znowu nie mówię, żeby wywołać uciekło. Tylko efekt komiczny, ale pytanie, czy ta Pocahontas i czy te piosenki Disneya wpływają na twoją kompozytorską pracę. To jest nie. Chyba to. No więc to jest... Marcin, to każdy właściwie powiedział taki coming out, skąd przyszedł od swojej tożsamości muzycznej, to proszę.
Ja jestem DJ-em i przez to jakby posługuję się w swoich technikach kompozytorskich różnymi płytami, jak gdyby różnymi tożsamościami, można powiedzieć. Słuchając tutaj państwa, jakby taką myśl mam, że po prostu może jest tak, że muzyka nie kreuje tożsamości, znaczy ona też kreuje tożsamość, ale ona sama w sobie, w związku z tym, że odnosi się do emocji i łączy się jakoś z emocjami ludzkimi i z emocjami grup, to jak gdyby ta grupa, ta potrzeba jest pierwsza. Czyli jak gdyby to grupa określa tożsamość muzyczną i jak gdyby stąd wychodząc, myśląc o takim dojrzewaniu człowieka, on według swoich potrzeb akurat czy środowiskowych, czy po prostu intelektualnych, czy jakichś osobistych, psychicznych, znaczy psychologicznych, sięga po to, co jak gdyby jest tożsamością i dzięki temu może się zidentyfikować z większą grupą, czy z jakąś taką, czy może się zidentyfikować z jakąś taką myślą, którą czuje w tej określonej muzyce, nie? Czy subkulturze. Tak więc wydaje mi się, że jak gdyby na pewno muzyka ma wpływ na tożsamość. I to przede wszystkim jest tak, że jak gdyby określają bardzo, znaczy jak gdyby mocno definiuje grupę. Nie? Czyli po prostu wszystko to, co się dzieje na stadionach, wszystko to, co się dzieje przy słuchaniu hymnu, jak gdyby, kiedy każdy czuje się po prostu bardzo mocno związany z jakąś grupą, z jakąś myślą, z historią. Ale też może służyć do celów propagandowych, czy wręcz ofensywnych. Czyli może być protestem, może być agresją w stosunku do jakiejś grupy. Jak gdyby... W związku z czym wydaje mi się, że to idzie jak gdyby za psychiką człowieka. Tak było ze mną, jakby muzyką żydowską się zainteresowałem, wydaje mi się, dlatego, że potrzebowałem jakby pokryć taką lukę w swojej psychice. Czułem, że po prostu coś mi zostało odebrane, w związku z czym zacząłem się interesować tym, czego, ale ona nie określała mojej tożsamości, jak gdyby tylko określała, jak gdyby tylko była tą tożsamością, po którą ja mogę sięgnąć i zobaczyć, co to było, żeby zobaczyć obrazy sprzed wojny. Przepraszam, że się tak denerwuję, ale nie mam doświadczenia w takich spotkaniach. W każdym razie, tak więc ja w swojej pracy sięgam po te tożsamości i jak gdyby one są dla mnie bardzo ciekawe, są jak takie podróże, po prostu dzięki którym bardzo łatwo, w jakiś taki sposób właśnie nie związany z wiedzą nawet o kulturze, tylko jak gdyby wiem, że w tej muzyce mogę bardzo, no dzięki swojej wrażliwości pewnie też, ale że mogę bardzo szybko odnaleźć po prostu łączność z jakąś tożsamością. Nie? Czyli bym określił to, że muzyka jest tożsamością, każda osobna. Tak więc jeśli ktoś słucha na przykład rapu w latach 90. muzyki agresywnej, odnoszącej się do jakiegoś takiego protestu, jakiegoś takiego wystąpienia jakiejś takiej anarchii. To jest bezpośrednio język jak gdyby czasów. Nie? To jest język momentu, w którym dana grupa się znalazła. Nie? Na blokowisku gdzieś tam. I to jest ten rap. Nie? To jest ten. To samo się dzieje z techno. Jako bym powiedział tożsamość już bardziej takiej postindustrialnej, jakiegoś takiego nieoczekiwania niczego od świata i zatopienia się w konsumpcjonizmie, trochę jakby, czyli z każdej tej muzyki możemy spokojnie sobie wziąć, o czym ona jest, znaczy dlaczego grupa stworzyła tą muzykę, i to mnie najbardziej interesuje.
Tylko pytanie i właśnie czy ten proces cały czas trwa? Dlatego, że mówi się, że ostatnią taką muzyką, która tak jednoczyła ludzi, był hip-hop, albo że był grunge, albo że jeszcze do tego dorzucimy.
Subkulturowe jakby takie muzyki.
No tak, tylko pytanie, czy ten proces cały czas trwa, czy w sytuacji, kiedy już wszyscy zgodzili się, albo prawie wszyscy zgodzili się z tym, że podziały muzyczne straciły na znaczeniu, czego też Record Store Day i wszystkie, ta czeluść płyt, w której możemy sobie grzebać, czy czeluść muzyki, w której w ogóle nie musimy sobie grzebać za pomocą płyt, sprawia, że ten element właśnie łączący ludzi przy muzyce, czy może po prostu skala się zmieniła, że po prostu teraz ty mi powiesz, że
skala. Znaczy po prostu tam też w tych płytach nie znajdziesz określonych muzyk. Bardzo trudno, ja szukam muzyk różnych i bardzo trudno znaleźć wszystko, co jak gdyby to jest tak, wczoraj byłem na koncercie młodych ludzi, grali free jazz i właśnie dyskutowałem z kolegą, jak to jest, że po prostu no, oni grają taką odważną muzykę dla tych ludzi i w ogóle to jest takie niesamowite, tak to zmienia ich po prostu tych. Ja mówię, nie, oni przyszli, ci ludzie przyszli, bo znają kod, dzięki któremu mogą się jak gdyby zebrać i opowiadać o tej muzyce. A czy ta muzyka jest nowatorska? Ona była w latach 60. jak gdyby się budowała. W tym momencie już jest jakimś takim kodem. I to samo się dzieje tam. Jak gdyby to jest wszystkie te płyty. To, że hip-hop się zmieszał z muzyką klasyczną, ale to też są określeni kompozytorzy, nie? Którzy też w jakiś sposób mieszczą się. Czyli ten poziom taki, który był szczegółowy, hip-hop, coś tam, on wszedł w tym momencie przez dostępność też muzyki, wszedł na następny poziom, który jest dużo bardziej ogólny. Czyli jak gdyby z tych wielu to jest jak gdyby znak globalizacji, po prostu mi się wydaje, nie? Że to znowu jak gdyby ta sytuacja określa, co my wszyscy jak gdyby w świecie mamy w głowach, nie? I to jest fascynujące, też mi się wydaje.
A czy pokusi się ktoś z Państwa o proroctwo, co będzie dalej, kiedy już teraz jest wiek muzycznej wielości? Czy jednak w końcu dance?
Nie. Chodzi o emocje. Każdy ma inne potrzeby. Ktoś się zakocha, będzie słuchał Celine Dion. Po prostu będzie mu bardziej wchodziła Celine Dion. Ktoś będzie chciał kogoś zniszczyć, to będzie puszczał ze wzgórz. Nie, będzie puszczał ze wzgórz po prostu na wioski naokoło. Będzie puszczał swoją muzykę rewolucyjną. Żeby po prostu zniszczyć tych ludzi. Czyli każdemu według potrzeb. Nie? Po prostu sobie będzie brał co potrzebuje. Nie? Tak mi się wydaje.
Jan Woźniakowski przygotował taką listę pytań, której nie mam na kartce oczywiście, więc ten, ale Ignacy, wywołałeś jedno z tych pytań, mówiąc o wpływaniu, o wpływie tej twojej tożsamości na twój język kompozytorski. Ja sobie przygotowałem tutaj w tym notesiku, sam sobie zapisałem, taki doskonały przykład, czy właściwie jeden z nielicznych ostatnio przykładów, kiedy muzyka wysoka trafiła do masowych mediów i wydarzyło się to za sprawą kompozytora Georga Hassa i jego coming outu jako osoby, której do satysfakcji potrzebna jest relacja podległości i nadrzędności także seksualnej. I żyje sobie teraz po trzech bodaj nieudanych małżeństwach, przeniósł się w wieku 60 lat do Stanów, związał się z taką kobietą, która spełnia te jego potrzeby. On bardzo otwarcie o tym mówi i mówi, że teraz czuje się wolny, szczęśliwy i także wpływa to na jego warsztat kompozytorski, czy też na jego, może nie na tyle na warsztat jego kompozytorski, co też na jego moc twórczą, co jest jakoś tam zrozumiałe. Tak jak nie będziemy się zastanawiać, czy rzemieślnik, który stworzył ten stolik, jakie on miał potrzeby seksualne, które sprawiają, że ten stolik jest teraz taki wspaniały. Ale pytanie jest takie, czy ta tożsamość kompozytora tutaj tak, w tak dość jaskrawym chyba przykładzie, jest rzeczywiście tym, co jest nam potrzebne do tego, żeby mówić o muzyce?
Myślę, że nie zawsze i że zwykle mówię to jako niegdyś kompozytor również. Po prostu ludzie, kiedy odbierają muzykę, no, raczej się nie zastanawiają, jakie kompozytor miał potrzeby seksualne, no chyba, że ktoś miał z kolei własne takie potrzeby, żeby się tego dowiedzieć i poznać kontekst tej twórczości, ale no, wydaje się, że dla każdego są ważne jego własne emocje, które odczuwa przy przeżywaniu muzyki. No a kompozytorzy też bardzo różnie postępowali w bardzo różnych epokach. Na przykład w baroku było tak, że częstokroć używało się tej samej muzyki do różnych tekstów. Weźmy taki prosty przykład. To, co ogół zna jako Largo Handla, no to jest taka aria, której właściwym tekstem jest, no, jest wyrażenie pozytywnych uczuć, jak miło jest pod wielkim drzewem i tak dalej. Natomiast ona jest często wykonywana w bardzo podniosłych okolicznościach, na ślubach, pogrzebach i tak dalej. I w każdym, zresztą sam Handel wykorzystywał jeszcze tę samą melodię w zupełnie innych operach, z zupełnie innym tekstem. I na jego aria na przykład w jednej operze to jest Cara Sposa do ukochanej małżonki, a drugiej to jest Caro Figlio do kochanego syna. Także no, sami kompozytorzy traktowali wówczas swój materiał, powiem brutalnie, dźwiękowy, bardzo tak użytkowo. I myślę, że te sprawy też co jakiś czas, że dziś często też kompozytorzy wykorzystują swoją muzykę w bardzo różnych sytuacjach. Wczoraj na przykład byłam na koncercie, kiedy w Filharmonii, gdzie wykonano balet Romana Palestra, dziś już kompletnie nieznany. A w programie został zamieszczony komentarz, w którym były jego własne słowa, że no dobrze mi zapłacili, to skompilowałem tam coś, co wyrzuciłem z mojej symfonii, już mam dosyć tego okropnego stylu folklorystycznego, a jest to muzyka taka w stylu trochę powiedzmy dzisiejszego Kilara, czy niegdysiejszych Karnasi Szymanowskiego. Później już komponował całkiem inną, o wiele bardziej skomplikowaną muzykę. No ale no właśnie tak to czasami wyglądało.
Znaczy to, co mówiłaś właśnie o tych różnych, by tak powiedzieć, odczytaniach czy aktualizacjach takich muzyki. To mnie z kolei przypomina trochę przypadek trochę inny, ale analogiczny. To znaczy, Jest prawda, taka pieśń, która się zwyczajowo w Polsce nazywa pieśnią wielkanocną, która w pewnym momencie stała się hymnem zakonu krzyżackiego. Ona ciągle jest śpiewana w polskich kościołach, ale bez świadomości, że była kiedyś hymnem zakonu krzyżackiego. To też tak a propos, powiedzmy, różnych perypetii związanych z religijnością taką instytucjonalną, prawda, która bywa też zaprzęgana do doraźnych celów politycznych, albo bywa często, tak jak w Polsce to się dzieje, czynnikiem tożsamości tak zwanej narodowej, prawda, więc to jest tak, ale pan Kajetan pytał o to przed chwilą, jak to dalej będzie, prawda. Otóż ja myślę sobie, że tym, z czym się spotykamy teraz, jeśli chodzi o właśnie no, bycie w muzyce, prawda, odbieranie muzyki, to jest sytuacja bardzo szczególna. Mianowicie wydaje się, że dzisiaj najczęściej status muzyki jest wielce osobliwy. Znaczy ona się staje elementem audiosfery, czyli takiego dźwiękowego uniwersum, ponieważ muzyki jest bardzo dużo. Dostęp do niej jest tak łatwy jak nigdy. Można powiedzieć, że nawet to, co jest cenne i co kiedyś mogło być nazywane właśnie jakimś tam elementem kanonu, czyli arcydzieła, nagle się pospolitują. I tak jak powiedzmy, no jest czymś istotnym w perspektywie jednostkowej, że jako dziecko słyszeliśmy przez radio coś tam, co jakoś tam dostało się do naszej podświadomości i kiedy to słyszymy, to ciągle się tam jakiś sentyment odzywa, to ta sytuacja właśnie tej pospólnej audiosfery jest czymś innym niż takiej indywidualnej. Znaczy to jest tak, że właściwie przeważa w tej chwili taka funkcja użytkowa, bym powiedział. Nie mam pojęcia, nie wiem, czy w takiej sytuacji da się, powiedzmy, zbudować na takim statusie muzyki jakąś tożsamość. Wydaje się, że gdyby to był jedyny status, to chyba nie.
Ja taki jeszcze sam sobie podbiję tego hasa, u którego przekłada się to nie tylko na relację kompozytor papier i kompozytor muzyka, ale także on mówi, że podobna relacja łączy kompozytora i wykonawcy. To znaczy, że to kompozytor mówi, ja ci każę, a ty wykonawco musisz tę moją wolę zrealizować. I tu jest też pytanie, jak ta tożsamość wykonawcy wobec kompozytora się klaruje i jak się ją zachowuje. To też jest takie pytanie na jednozdaniową odpowiedź oczywiście, także jedną tylko prawdziwą.
Wielu wykonawców uważa, że dobry kompozytor to martwy kompozytor, niestety.
Zbyt wielu wykonawców tak uważa. Kompozytor na próbach jest zazwyczaj problemem. A już kompozytor utworu, który jeszcze nigdy nie był grany, premierowego, to już jest gigantyczny problem.
Martwy kompozytor na próbie byłby jeszcze większym problemem.
No tylko, że martwy kompozytor prawdopodobnie byłby w warunkach filharmonicznych kompozytorem już setki razy granym, którego nuty były w bibliotece tej filharmonii już 500 razy opisywane przez koncertmistrza jednego, drugiego, trzeciego i problem wtedy nie istnieje. Tu nie dość, że jest kompozytor i wykonawca. Tuż z tą tożsamością to bywa bardzo różnie, bo są oczywiście wykonawcy, bo są oczywiście tacy wykonawcy, którzy podbudowują jeszcze przekaz kompozytora, wykonawcy wybitni, soliści, czy zespoły, czy orkiestry. Natomiast jest też cała grupa solistów, zespołów i orkiestr, które niespecjalnie mają dobre zdanie o kompozytorze i w ogóle o współpracy z kompozytorem. Na szczęście jest ich w sumie coraz mniej, jak patrzę z własnego doświadczenia. Raczej przeważają ci mówiąc skrótowo, chętni do współpracy. Natomiast co do samej tożsamości, nie wiem, czy jest specjalnie miejsce na szukanie tożsamości wykonawcy w akurat wykonywaniu muzyki współczesnej, w takim sensie, w jakim rozmawialiśmy do tej pory. Czy częściowo tak, ale w tym sensie, że być może ta wspólna kreacja stanie się później częścią jakiejś budowy tożsamości już kogoś zupełnie innego. Natomiast na tym poziomie no to jest po prostu wykonanie dobrze pracy. Ja przynajmniej tak to odbieram.
No to jednak chciałbym dopytać, to znaczy, czy w przypadku, no, przepraszam, że trywializuję, ale po prostu jestem wielkim prostakiem. Czyli w sytuacji, w której kompozytor żyje i jest na próbie, wtedy wykonawca jest w jego służbie, jest tylko wykonawcą, a kiedy mamy martwego kompozytora, wtedy wykonawca może swoją tożsamość tutaj odcisnąć piętno.
Nie, to rzeczywiście to wymaga doprecyzowania. Tożsamość wykonawcy jako artysty, jako kogoś, kto jest w stanie wnieść wiele do utworu, jest czynnikiem zdecydowanie wiążącym w ogóle dla dobrego wykreowania jakiegokolwiek dzieła, a utworów nowych w szczególności. Znaczy bez dobrych wykonawców obdarzonych wielkim talentem i o dużej wiedzy na temat materii, którą się zajmują, szczególnej materii muzyki współczesnej, to jest kluczowe w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam dobrego wykonania bez dobrych wykonawców i bez ich tożsamości artystycznej włożonych w to wykonanie. Chodzi mi o to po prostu, że w ramach jakiejś szerszej dyskusji nad tym utworem, który oni muszą wykonać, ta część budowania tożsamości przez ten utwór wydaje mi się, że już jest mniej ich udziałem, bo oni już powinni skoncentrować się na tym, żeby ten utwór po prostu dobrze zabrzmiał. I w tym sensie stał się częścią jakiegoś dalszego efektu tożsamościowego, nie wiem, czy jest takie pojęcie, ale w tym sensie właśnie być może niepotrzebnie strywializowałem rolę wykonawcy, która jest oczywiście bardzo ważna.
Ale też jest tak, że po prostu tożsamość artysty, która moim zdaniem, znaczy wykonawcy, która w tym momencie jak gdyby, czyli ta dostępność muzyki, to o czym rozmawialiśmy, globalizacja i tak dalej, powoduje, że ta tożsamość jak gdyby, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale wzrasta jak gdyby w nim, jak gdyby on jest bardziej świadomy swojej tożsamości, może tak, muzyk. I im bardziej poczuje materiał, czyli im bardziej się zidentyfikuje z tematem utworu, czy z emocją utworu, tym po prostu, no to jest zawsze praca zbiorowa, tak jak w filmie, tak jak w tym reżyser czy kompozytor są odpowiedzialni za to, żeby zebrać i poprowadzić zespół, ale coraz bardziej czuję, że jest to jednak jest grupa jak gdyby indywidualności wpływa na to, jak bardzo oni weszli w temat, czyli jak bardzo ich tożsamość jest spójna z tożsamością. Znaczy jak problem orkiestr, które nie lubią kompozytorów, to jest problem po prostu ludzi, którzy nie chcą, znaczy którzy się nie identyfikują z utworem i nie mogą w niego wejść po prostu, w związku z czym mają cofkę, że nie chcę po prostu robić tego, a muszę, bo jestem w orkiestrze. Znaczy, natomiast doskonałe takie zespoły wykonawcze muzyki współczesnej, nie znam ich dużo, kilka takich zespołów poznałem osobiście i to zawsze działa w momencie, kiedy oni są świadomi, są świadomi tego, co robią i są z kompozytorem w relacji. Wtedy naprawdę, to dotyczy oczywiście muzyki współczesnej, kiedy kompozytor żyje i po prostu, no wiadomo, no, interpretacja muzyka, kompozycja jedno, jak gdyby, ale interpretacja muzyka tak dużo zmienia, to wszyscy wiemy, nie? Więc jak gdyby ta tożsamość muzyka, która, czy tego wykonawcy, która jest coraz bogatsza, wpływa pozytywnie na wykonanie zawsze. To jest super. Jeszcze chciałem wrócić do, bo tylko jak pan mówił o tych rzeczach, które nam wpadają w dzieciństwie, to sobie pomyślałem o Pegazie i o tym dodekafonicznym, tak? To jest taki dodekafoniczny utwór. No to jest doskonały przykład właśnie tego, że nagle słyszymy coś dodekafonicznego i od razu, bo to była super muzyczka po prostu, która wchodziła wszystkim po prostu. I pewnie takich przykładów trochę jest. No to jest bardzo ciekawe. No po prostu wydaje mi się, że w tej chwili po prostu wszyscy, mam nadzieję, że tak jest, wszyscy są coraz bardziej świadomi. Wpływ jak gdyby osłuchania tego, że popkultura w jakiś sposób jak gdyby wykorzystuje dokonania awangardy czy właśnie muzyki współczesnej, jak gdyby popkultura odczarowywuje jak gdyby ludziom to, czyli jak gdyby pewne rzeczy, które do tej pory były kocią muzyką, jak gdyby ja widzę w teledyskach popowych gwiazd amerykańskich i one tam są po prostu i naprawdę pięknie brzmią i czy w przypadku jakichś takich choreografii baletu współczesnego. On się pojawia jeszcze często w śmiesznej takiej odsłonie, ale widać, że już tam się chce czerpać. W związku z czym świadomość zwykłego słuchacza takiego, który nie studiuje muzyki, się powiększa. I to myślę, że obojętnie co będzie dalej, na pewno będą kolejne etapy, będziemy musieli kompozytorzy będą musieli znajdować kolejne formy po prostu, które będą zaspokajać ich potrzebę wypowiedzi.
To jeszcze właśnie dodając do tego, a propos jeszcze tego sygnału Pegaza, podobna sytuacja jest, jeżeli ktoś ze starszego pokolenia usłyszy... Usłyszy sextet Poulenc'a, to od razu powie, o Kobra. Także no, to jest też umieszczenie właśnie dzieła, które przecież nie ma nic wspólnego z kryminałami jako takie, właśnie w kontekście od razu. No i takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć z każdym utworem, który zostanie użyty do dżingla. Na przykład kiedyś w Düsseldorfie siedziałam parę lat temu, jak był rok Lutosławskiego, był wykonywany akurat koncert na orkiestrę i w pewnym momencie widzę jakieś takie chichoty na sali. Co się okazało? Kawałek z pierwszej części tego utworu był sygnałem w czasach żelaznej kurtyny, był sygnałem audycji w telewizji zachodnio-niemieckiej, tak mówiącej z grubsza o tym, jak to właśnie źle jest za tą żelazną kurtyną. Opowiedziano mi o tym potem. Także utwory też w zależności od tego, gdzie się je umieści, z czym się je zestawi, nabierają kontekstów czasem nie mających wiele wspólnego z tym, co kompozytor chciał przez to powiedzieć.
Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, która ma dużo, znaczy jedna właśnie taka piosenka, która istnieje w tej chwili w świadomości, istniała wcześniej i dotyczy bardzo, bardzo kształtowania tożsamości, czy jak gdyby chęci kształtowania tożsamości. Chodzi mi o Walterowców. To było takie komunistyczne harcerstwo w latach 50., 60. Tam był Michnik, Kuroń, to organizował Głowacki i oni jak gdyby wychowywali przez pieśń. Znaczy bardzo ważną częścią tego wychowania przedszkolaków, no, tam takich 6-8-letnich dzieci, było wspólne śpiewanie, czyli kształtowanie tożsamości, właśnie takich piosenek też ludowych, komunistycznych, o tym, jak będzie wspaniale. I to miało kształtować ich tożsamość. I tutaj bym zadał pytanie, czy sama muzyka określa tą tożsamość, czy ona się odnosi do emocji, które może zrozumieć dziecko, a tożsamość to jest ta nadbudowa, czyli muzyka jak gdyby nie buduje tożsamości, tylko my wykorzystujemy muzykę, żeby zbudować tożsamość, którą chcemy. Tym utworem jest Słoneczko. Słoneczko który jest hymnem przedszkolaków do dzisiaj. I też jak gdyby, no, oczywiście część prawicowa, która jest totalnie tym czasom komunistycznym, by po prostu oszaleli, myślę, czy oszaleją, jak się o tym dowiedzą. Wszystkie przedszkolaki w Polsce śpiewają tą piosenkę.
Ale też z tymi Walterowcami to też nie jest taka rzecz prosta, niby komunistyczna, ale kontestacyjne przy tym. Jest bardziej złożone.
No, oczywiście, system. Oczywiście. Ja kompletnie nie krytykuję tej sytuacji.
Tak. Oni się uczyli bardzo różnych piosenek, no, też jednej chińskiej, prawda? Niektórzy, którzy mają taką przeszłość za sobą, do dzisiaj pamiętają chińską piosenkę, którą śpiewają po chińsku.
Tak, tak.
Ale ja mam
właśnie do pana profesora pytanie, czy ta wizja muzyki, którą Marcin forsuje, to znaczy, że która jest bardzo taka kusząca i optymistyczna, to znaczy, że to my sobie wybieramy, my sięgamy po muzykę taką, jaką chcemy.
No ale jak będziemy z złymi ludźmi, to sięgniemy po nią. Jakby, że nie jest to wizja optymistyczna na pewno.
Optymistyczna dlatego, że zakłada taką aktywną postawę słuchacza. Tak. I pytanie, czy to rzeczywiście tak działa. Dojdziemy do tego też.
Możemy dojść. O muzyce, ale ja bardzo chętnie, bo właśnie wydaję za chwilę płytę. Nie.
Jest, no to pytanie moje jest takie, czy rzeczywiście jest tak, że w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy teraz, gdzie ta muzyka jest jej tak wiele i tak wspaniale, to sprzyja to takiej aktywnej postawie, że teraz człowiek sobie sam wybiera i że gdzieś ten, nie wiem, czy ten DJ, czy ten dziennikarz, czy to radio, które kiedyś kształtowało te gusta, rzeczywiście zostało wyparte przez takiego aktywnego słuchacza, dlatego że w przedszkolu niestety to taka parabola w przedszkolu, do którego chodzi moje dziecko, do momentu, kiedy nie wyciągnąłem wtyczki z kontaktu, nie było słoneczko, tylko była ona tańczy dla mnie. Także to jest, że tutaj akurat ten element radiowęzła został zachowany, tylko i jak to wspomniał pan też o tej audiosferze, na którą właśnie w ogóle wielu słuchaczy właśnie w ogóle nie, mimo tej wielości nie sięga po to. I pytanie, co wtedy?
Znaczy ja myślę, że sytuacja jest paradoksalna. To znaczy, tak jak wspomniałem, muzyka jest dostępna jak nigdy, ale jednocześnie mam wrażenie, że w większości przypadków ludzie pozostają jakby wobec niej bierni. To znaczy ja jeszcze miałem to szczęście, że obejmowałem je takie czwartki filharmoniczne, prawda, jak chodziłem do szkoły. Właśnie więc to rzeczywiście jakby poszerzało taką możliwość wyboru i powiedzmy kreowania jakiegoś gustu własnego. Było w tym trochę snobizmu, prawda, ale wiadomo, on nie jest najgorszy z różnych wad. Natomiast teraz to rzeczywiście jest tak, że mamy sytuację takiego krótkiego trwania różnych muzyk. I to nie chodzi o to, że mody są przemijające, ale raczej, że powiedzmy te wrażenia są przelotne. Prawda? Ludzie się przyzwyczaili, już przyzwyczaili się do tego, że właściwie w kulturze się uczestniczy poprzez kolekcjonowanie wrażeń, tylko że te wrażenia niekoniecznie są tak silne, prawda, jak te piosenki z dzieciństwa, o których mówiliśmy na początku, tylko są krótkotrwałe, doraźne, trochę takie właśnie jak migotliwe teledyski. I to raczej słabo wróży, aczkolwiek wiele zależy od tego, od tego, czy ma się komfort, prawda, takiego bardziej refleksyjnego i głębszego zainteresowania muzyką. Na przykład to, co mnie się wydaje największym mankamentem tej polskiej sytuacji dzisiaj, to jest po prostu brak edukacji, takiej powszechnej edukacji muzycznej.
W Muzeum Żydowskim porozmawiamy o muzyce żydowskiej, zwłaszcza, że mamy w tym obaj interes, nie tylko obaj, dlatego że o twoim nowym utworze też porozmawiamy, ale najpierw nasz wspólny interes, dlatego że 16 maja tutaj w Muzeum Polin będzie miała swoją płytową premierę twoja nowa praca, gdzie te horyzonty muzyczne i te tożsamości bardzo wielu osób stykają się, są też martwi kompozytorzy, także to dobrze wróży. No ale jest też, i martwi wykonawcy, to jest na plakat, to jest hasło na plakat, że będą martwi wykonawcy, to przyciągnie rzesze, ale jest też żywy kompozytor i żywy wykonawca.
No oczywiście ta muzyka jest przez cały czas żywa. Chodzi o taki mój projekt, nie przepadam za tym słowem, Dritte Stillheit, trzecia cisza. To jest praca, którą, w której ja jestem od 12 lat co najmniej, jak gdyby już zainteresowany, już idąc, szukając konkretnie. 12 lat temu znalazłem, że chcę jak gdyby to zrobić. To są kantorzy przedwojenni. Ich wykonania i to jest taki kolaż, który rearanżuje jak gdyby tą muzykę, korzystając z tych właśnie źródeł przedwojennych, bardzo zniszczonych. To jest 14 utworów po prostu takich rearanży po prostu, które każdy tworzy nową pieśń, można powiedzieć. Wydaje mi się, że udało się zrobić to wszystko jak gdyby respektując jak gdyby moje wyobrażenia o woli artystycznej artystów, którzy tam są. I jak gdyby odnosząc się do naszej dyskusji, jak gdyby, to ja jestem związany z kulturą żydowską w ten sposób, że jestem Polakiem, który się urodził w Polsce. Moi rodzice, moja rodzina jest chrześcijańska i jak gdyby czuję, że jak gdyby to, co mnie uderzyło w pewnym momencie jako mieszkańca Otwocka, który jak wiemy przed wojną miał populację ponad 60%, to byli Żydzi. Więc bardzo mocno mnie uderzyło jak gdyby poczułem jakąś taką rysę na własnej tożsamości i jak gdyby obszar, w którym odnalazłem jak gdyby nie ukojenie, bo to nie o to chodzi, nie chodzi o ukojenie, tylko jak gdyby ta muzyka i praca nad tą płytą posłużyła mi jak gdyby do wytłumaczenia sobie, takiego wewnętrznego wytłumaczenia, o co chodzi, jak gdyby co się wydarzyło po prostu i dlaczego tak jest i dlaczego ja się dowiedziałem tak późno po prostu o tym wszystkim i dlaczego nikt z tego powodu tak naprawdę aż tak nie płacze i jakie to ma konsekwencje i co to świadczy o mnie i tak dalej. Tak więc tożsamość, jak gdyby, która jest bardzo wyraźna w tej muzyce kantoralnej i w ogóle ta muzyka pozwoliła mi jak gdyby odnaleźć tych ludzi. Najprościej mówiąc, jak gdyby mogłem naprawdę wrócić do tych czasów, poczuć, posłuchać, jakie to jest, czy oni są prawdziwi. Ja mam coś takiego w sobie, taką wrażliwość, wydaje mi się, i też traktuję to jako coś, z czym definiuję jak gdyby muzykę, albo coś jest prawdziwe, coś czuję, coś na mnie działa, na mnie osobiście, to nie określa, jaka ona jest ta muzyka, albo i przez te lata jak gdyby takiego eksplorowania, szukania właśnie tych takich prawdziwych ludzi w muzyce ludowej odnalazłem jej najwięcej. W Chopinie odnalazłem bardzo dużo jak gdyby tej emocjonalności po prostu, takich najprostszych komunikatów, które do mnie docierają. I czułem, znaczy teraz z perspektywy czasu, to była mrówcza praca oczywiście i długo trwała, ale teraz z perspektywy czasu czuję, że dzięki temu ja poznałem tych ludzi i przepracowałem temat po prostu Holokaustu, który jak gdyby był bardzo blisko mnie. Nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się w pewnym momencie i zacząłem jak gdyby działać, czyli czuję, że ta tożsamość jak gdyby, ja się nawet oczywiście w pewnym momencie się zastanawiałem, kurczę, skoro tak mnie interesuje muzyka żydowska, to może coś tam się wydarzyło w moim życiu, zacząłem szukać, znaczy myśleć i szukać swoich korzeni, bo może to jest jakiś znak. Oczywiście okazało się, że to nie jest kwestia mojej tożsamości jeszcze raz, tylko jak gdyby poszukiwanie tożsamości, która była w komitywie z moją tożsamością. No, rozumieją Państwo, o co mi chodzi. Tak więc zapraszamy 16 na koncert tutaj do Polina, myślę, że... A, jeszcze jedna rzecz, o 19, tak, się zaczyna?
Tak.
19, się jeszcze jedna rzecz, że przy okazji jak gdyby tego, i to co też jest bardzo ważne, w momencie, kiedy jak gdyby moja tożsamość okazała się, że czegoś jej brakuje, zaczęła szukać tej kolejnej tożsamości, to za chwilę zaczęli się znajdować ludzie wokół mnie, którzy po prostu, z którymi stworzyłem grupę. I my po prostu okazało się w takim środowisku, które w tej chwili można by nazwać środowiskiem Lado ABC, jeszcze przed tym, jak była, jak powstała wytwórnia, my robiliśmy zespoły po prostu, które korzystały właśnie z tych muzyk. Jako protest, jako niezgodę, jako po prostu pokazywanie, że ej, w oczy takie po prostu, że chcemy to robić, to jest obecne i musimy to przepracować.
16 maja widzimy się w muzeum, a 11 maja, czy tak? 11 maja możemy posłuchać twojego nowego utworu nieco dalej, bo w Lublinie na festiwalu Kody. I wydaje mi się, że tu również jest pewne opowieść o tożsamości, opowieść o doświadczeniu, bo ten utwór gra, jeśli można tak powiedzieć, z konwencją mszy.
Tak, gra z konwencją mszy, nawet nazywa się jak msza, nosi tytuł Missa sine nomine, czyli dosłownie msza bez imienia, msza bez nazwy. I zawiera wszystkie części mszy, tak jak to jest przyjęte w ordinarium missy. Natomiast nie jest utworem sakralnym, jest bardziej rodzajem takiej... Nie chcę przesadzić, to jak kompozytor mówi o własnych utworach, to zawsze brzmi trochę głupio, ale starałem się trochę wejść w psychologię przeżywania mszy jako rytuału. I w tym celu wykorzystałem wiersze i poematy polskich poetów, których lubię, dawnych, też takich, żeby prawa autorskie się zgadzały, prawda? Nie, ale takich, których rzeczywiście lubię i cenię, Czechowicza, Mickiewicza i Kasprowicza, no w sumie takich dość pomnikowych postaci. Natomiast te wiersze, które wykorzystałem, nie są ich może najbardziej znanymi wierszami, natomiast posłużyły mi do próby podejścia do przeżywania tego rytuału w taki sposób, że a co by było, jakby człowiek tuż przed częścią credo miał moment zwątpienia. To nie jest niemożliwe. Mam na myśli takie przeżywanie ludowe. Stąd też używam tam w tej kantacie cytatów z melodii ludowych, które też wspominaliśmy o tym. One nie przystają do treści, która jest im podłożona, bo to jest na przykład melodia Kare Konie z Lubelszczyzny w ramach części, już nie pamiętam, chyba Sanctus. I to wszystko służy mi w tym utworze temu, żeby przyjrzeć się, jak człowiek przeżywa mszę, by spróbować skonkludować tak dla siebie prywatnie w dużej mierze, a też dla słuchacza tym samym, co się dzieje w tej sferze, której nikt nie słyszy, w tej sferze poza rytuałem, w czasie rytuału, czyli przeżywanie mszy wewnętrzne, unaocznione poprzez teksty poetyckie, którymi te części stałe są poprzedzielane. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy.
Wydaje mi się, że bo coś ja czuję, znaczy czuję, że mam bardzo podobną rzecz. I w sensie dotyczącym właśnie mszy, modlitwy, że jak gdyby oprócz tego, że właśnie w jakiś sposób potrzebowałem zakopać czy zbudować most bardziej chyba z tą właśnie kulturą, której już w tej chwili nie ma praktycznie, jak gdyby nie ma w tej ilości, jak gdyby, to ja swój bunt przeżyłem, swój taki bunt młodzieńczy przeżyłem jako bunt wobec Kościoła. Czyli jak gdyby byłem bardzo, jak byłem młodym chłopcem, byłem bardzo wkręcony, bardzo wierzyłem i w pewnym momencie poczułem się zdradzony. Przez to, no jak gdyby zobaczyłem, że to wszystko się nie trzyma troszkę kupy dla mnie, z mojej perspektywy i zacząłem, ale rana, która pozostała, wydaje mi się, jak gdyby, czyli ta, ten, ten ateizm taki, który ja mam w sobie, pomieszany jednocześnie z tęsknotą za tym stanem. Czyli to jest tak jak, to jest wiersz Suckewera, nie pamiętam tytułu, ale chodzi mniej więcej o to, że po prostu chciałbym się do kogoś pomodlić, ale nie mam do kogo. I w tej muzyce, jak gdyby w tej żydowskiej muzyce kantoralnej, odnalazłem emocję, która mi to przypominała. To nie było poszukiwanie jak gdyby religijności, ale tego stanu takiego, w którym człowiek ma odniesienie do czegoś więcej niż to, co widzi wokoło. Coś, co pozwala mu wytłumaczyć niewytłumaczalny, jakiś taki stan ducha. I odnalazłem to po prostu w tej muzyce, która jest niezwykle przejmująca w tej sferze i na tyle jeszcze skomplikowana, w sensie takim, takim operowym, że jakby też odpowiadała mojemu poziomowi jak gdyby percepcji muzycznej. Tak więc z jednej strony muzyka kościelna, taka przepiękna muzyka mszy, po prostu określiła, wydaje mi się, bardzo moją taką wrażliwość po prostu na taką muzykę odnoszącą się do emocji. I później jak gdyby w tej właśnie kulturze żydowskiej, religijnej, odnalazłem ten element taki, który mógł mi zbudować jak gdyby to. I to nie jest nic przeciwko jednym ani drugim. To jest coś, co wykorzystałem dla siebie, żeby odnaleźć jak gdyby ten stan, który w pewnym momencie miałem, ale no, jako chłopiec zbuntowany po prostu nagle się wszystko rozpadło i dotknąłem tego przy pracy przy tej płycie. Jednocześnie oczywiście w trakcie tego zawodząc się wielokrotnie również religijnością czy ortodoksją żydowską. Jakby w sensie też jakby to nie jest nic przeciwko, jakby, ale też jakby w tym poszukiwaniu to nie jest tylko tak, że odnajdujesz same dobro. Jakby człowiek jest człowiekiem. I to też jeszcze mógłbym odnieść do tego, że jak gdyby te tożsamości, których było wiele, o których mówiłem w pewnym momencie, w tej chwili pod wpływem globalizacji i dostępności one wchodzą na wyższy, jak gdyby na wyższy poziom ogólności takiej. I tak samo wydaje mi się, że dzieje się z tym takim często wśród starszych ludzi przede wszystkim, czy tych wcześniejszych pokoleń, nieakceptowanego ateizmu, nie? Jak gdyby, że ja czuję energię, jak gdyby czuję, jak dobre to jest, jak człowiek w takim uniesieniu religijnym, w modlitwie, czy ten, jak jest dobrym człowiekiem, ale jak gdyby mogę to brać, jak gdyby mogę to czuć jak gdyby we wszystkich innych religiach, nie? Które się odnoszą, również u muzułmanów, którzy mają przepiękne śpiewy muezinów.
Myślę, że to jest taki moment na przekazanie Państwu mikrofonu, jeśli chcielibyście zadać Państwu jakieś pytania, bo my oczywiście wyczerpaliśmy każdy ten temat w całości od A do Z, temat tożsamości i muzyki zupełnie, ale może któreś z rzeczy, które tutaj przemknęły, chcielibyście Państwo, albo o czymś fundamentalnie ważnym nie powiedzieliśmy.
Którzy są muzykami, mieli jakiś projekt związany z muzyką żydowską.
To jest zbyt ogólne pytanie, przepraszam. W jakim sensie pani pyta? Czy się zachowało wiele muzyki żydowskiej?
Aha, okej.
Zapraszamy na wystawę Szafa Grająca, dlatego że tam właśnie o tym opowiadamy. To znaczy to jest dokładnie odpowiedź na to pytanie, dlatego że z jednej strony mowa tam w ogóle o muzyce kantoralnej, muzyce teatru jidysz, muzyce popularnej, muzyce żydowskich kompozytorów, muzyce poważnej, aż do nowej muzyce żydowskiej w Polsce i o projektach między innymi Lado ABC, między innymi różnych innych środowisk, które ten temat podejmują. I odpowiedź, jeśli mogę tak despotycznie, to pytanie, czy tak, jest jej bardzo dużo. Bardzo jeśli chodzi o to, czy się zachowała, to chyba tak jak z większością kultury, o której mówimy, to nie.
No, jeżeli pan ma na myśli muzykę żydowską, taką wymyślaną dzisiaj, no to może rzeczywiście jest jej dużo, ale w gruncie rzeczy tak dużo jej wcale w Polsce nie ma. No, są różne takie tam wariacje na temat. Ale właśnie przy okazji mówiłam na samym początku, wspominałam o tym, że z siostrą i siostrzenicą wydałyśmy ten śpiewnik, więc chciałam zapowiedzieć, że właśnie nagrywamy płytę z tymi piosenkami, jako po prostu tak, żeby można było sobie je odsłuchać i wiedzieć, jak to brzmi. No, tam są nuty, których no, nie wszyscy już znają teraz nuty. Także myślę, że wiele z tego repertuaru, który tam się znajduje, jest właściwie nieznana szerzej w Polsce. Część jest w ogóle nieznana, to wiem o tym na pewno, ponieważ to są Niguny chasyckie, które osobiście spisywałam, śpiewane przez moją ciotkę z miejscowości jej rodzinnej, które no, nie były powszechnie znane, bo nie widziałam ich w żadnych innych zbiorach. Natomiast większość tych piosenek, które właśnie spisałyśmy, to są piosenki, które no, może w świadomości wielu funkcjonują powszechnie jako może ludowe, jako jakieś, ale okazuje się, że większość z nich ma autorów i dzięki poszukiwaniom w internecie, dzięki nagraniom różnym w różnych krajach po prostu, amerykańskich i tak dalej, na YouTubie jest dużo nagrań, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak szukać. To jest trochę jak poszukiwanie, no jak badania takie kryminologiczne, że jest kawałek, pamiętam kawałek tekstu, no to teraz jak znaleźć całą piosenkę? I to bywa trudne. No ale później nagle się okazuje, że jest piosenka i że słowa napisał Isaac Lejbusz-Perez na przykład. Także takie historie się przydarzały. Właśnie moja siostra najwięcej szperała właśnie w dziedzinie tekstów, moja siostrzenica w dziedzinie kompozytorów. I no ja na przykład też pamiętałam taki utwór, taką piosenkę śpiewaną po hebrajsku, którą śpiewała moja ciocia i było, ona mówiła, że słowa są Chaima Nachmana Bialika, czyli klasyka literatury jidysz i hebrajskiej zarazem, który no, w jakimś momencie życia wyemigrował do Palestyny jeszcze wówczas. No i są to rzeczy powszechnie znane w Izraelu z tego, co wiedziałam, więc zaczęłam szukać. Nie pamiętając tekstu, bo przecież ja nie znam właściwie hebrajskiego, znając melodię, no i tak szukałam i się dokopałam, znaczy po prostu były różne płyty, kawałki z melodii i ja po prostu rozpoznałam tę melodię na ucho, później właśnie już znając tytuł, szukałam, kto napisał tę muzykę. No i się okazało, że napisał ją jeden z kompozytorów właśnie dawnej tak zwanej szkoły petersburskiej, którzy właśnie wyemigrowali do Palestyny i próbowali tworzyć muzykę nową właśnie, nową hebrajską powiedzmy, a piosenka sama, jak się okazało, została oparta na melodii arabskiej. I takie niespodzianki spotykają człowieka przy takich poszukiwaniach. Czego się, czy ty się... No na przykład o tej piosence akurat. Ta piosenka jest w wielu wykonaniach na YouTubie, między innymi w wykonaniu Ofry Hazy, także no, jest to, jak się okazuje, powszechnie znane.
Jeszcze jedno pytanie, tak w razie mogę? Chyba pan będzie wiedział, albo pani Dorota. Ja miałam okazję, ponieważ ja też wychowałam się na zapleczu Filharmonii Narodowej, pani Dorota wie, więc spotkałam się tylko właściwie z muzyką zespołu Kroke. Przykro mi, więcej nie wymienię. Po drugie, przy tej okazji chyba była wydana przez Muzeum Polin taka płytka, dołączona chyba do Rzeczypospolitej i przy okazji występu w Filharmonii była chyba udostępniana. chciałam to podarować koleżance, przesłuchałam tego, bo nie słuchałam. Ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłam socjalistyczna muzyka żydowska. Tam też było.
Znaczy ja się zastanawiam, czy to...
A co to za płyta?
To, tak, to była płyta Mizrach, która była tak. I chodzi o pieśń Bundu, jak sądzę.
Pewnie tak. Tak, tak.
To jest też oparta na jakichś znanych żydowskich autorach, kompozytorach, czy to po prostu nowoczesne jest?
Nie, to znaczy to jest przedwojenne. To jest związane z partią Bund, która rzeczywiście... z partią żydowskich socjalistów. Którzy z komunistami wręcz się bili, tak można powiedzieć, byli w konflikcie. A ten festiwal Mizrach, on tutaj był, właśnie w tym samym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, był namiot taki, w którym odbywało się kilka koncertów i właśnie kilkoro muzyków właśnie z tego waszego grona. Tak. Mazoleski był, Rafael Rogiński. I no i tam ja nawet pisałam jakieś teksty do tej książeczki programowej. I tam po prostu u każdej z tych grup został zadany jakiś konkretny temat i jedna z grup, już nie pamiętam właśnie, która czyta.
Wydaje mi się, że to Bundbend po prostu
Mitch,
czyli to
też,
był...
Tam też byli, no, po prostu ta grupa właśnie wokół tych wydawnictw tam, no i Lado EBC i jeszcze tam...
Tam byli bracia Olesiowie, tam bracia był Wojtek Olesi... Mazoleski.
Tak, 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 około jazzowe.
I
po prostu dostali, Mitch, oczywiście. I dostali takie zadanie po prostu, odnieść się do tej muzyki, ale kierował tym Rafael, który no, ma korzenie żydowskie. I on, dla niego to jest bardzo ważne też tożsamościowo. I on tym po prostu zarażał jak najszersze kręgi. Właśnie parę osób jest w tym środowisku, jest czy na przykład Mikołaj Trzaska, który też w jakimś momencie odkrył swoje korzenie żydowskie, zaczęło to być dla niego bardzo ważne. Z tym, że to są już takie interpretacje czegoś, co tam skąd się jest wzięte. Ja na przykład kiedyś sama tam pożyczałam Rafaelowi zbiór takich melodii klezmerskich, wydanych no, w Sowieckim Sojuzie, żeby było śmieszniej, ale to były badania pewnego takiego ważnego etnomuzykologa, który zbierał to w latach 20. nawet jeszcze. Także to takie bezcenne. Ja z tego korzystał tam w tym programie poświęconym właśnie muzyce hasyckiej. Znaczy to nie, dokładnie już, no nieważne. W każdym razie było... Szofar, to właśnie do szofaru chyba było, tak.
Pan podnosił rękę.
Czy to jest możliwe, że na przykład Disco Polo będzie polskim produktem eksportowym w tym momencie? Przekaz jest uniwersalny. Na warstwie muzycznej, jak wiemy, no, wiemy jaka jest.
Pamiętam, że kiedyś pewien pan chciał to sprzedać do Chin, ale się nie udało.
No właśnie. Jeśli można, mi się wydaje, że nigdy nie będzie polskim produktem eksportowym, dlatego że to tak jakby eksportować coś, co już jest na miejscu. To jest trochę wwożenie drwa do lasu. No właśnie, jest Italo Polo, Francuzi też mają swoje. Italo Disco, tak. Brytyjczycy mają swoje, wszyscy mają swoje, Rosjanie nawet mają swoje. Ale to nie jest ciekawe.
Znaczy ja nie wiem, czy to rzeczywiście tak jest, że można postawić znak równości między różnymi takimi, prawda, ekspresjami, powiedzmy, potocznymi, bo akurat Disco Polo to jest przedsięwzięcie takie trochę bez przynależności. To znaczy ja kiedyś pisałem o tym, że to jest element takiej, prawda, zdegradowanej kultury przedmieścia, prawda, ni wiejskie, ni miejskie, a trochę weselne, prawda, ale to takie wesele, prawda, bez tradycji tak naprawdę. I właściwie jest pewnym nadużyciem, choć może nie do końca, ale tak mi się wydaje, jak niektórzy podnoszą argument, że przecież Amerykanie mają swoje country. A właśnie country jest trochę innej proweniencji. Zresztą to jest bardzo ciekawe, jeszcze w takich starych ustaleniach przedwojennych Lomaxa, prawda, jest powiedziane, że country jest synonimem właśnie komercjalizacji właśnie muzyki ludowej. Natomiast ma swoje dość wyraźne korzenie, zresztą dość skomplikowane, ale dość wyraźne. Natomiast o tym naszym disco polo trudno to samo powiedzieć, dlatego że tam jest dużo takich inspiracji wschodnich właściwie, ale przepuszczonych przez taki gust, doraźny gust, najzupełniej współczesny. Jest trochę od cyganów, ale też jakby takie spospolitowane bardzo. No więc właśnie. To jest straszne, ale to tak jest.
Ja bym się tu trochę nie zgodził z panem, że nie ma tej tożsamości, bo jednak te melodie bardzo często o proweniencji ludowej, polskiej, ale też jak pan zauważa, cygańskiej i innej, one są tam jednak świadomie używane. Jest taki, ja kiedyś się tym interesowałem na poziomie strukturalnej. Jest taka piosenka, nie wymieniajmy zespołu, ale jest taka piosenka disco polo, która ma strukturę jak dumka ukraińska. Ma taką samą harmonię, niemal identyczną melodykę, teraz nie pamiętam, która z nich. Jest mnóstwo opartych na wzorcach czardaszowych niemalże. Jednego, czego nie ma, to metrum trójdzielnego. Stąd duża część polskiej kultury ludowej wypada z tego obiegu. Natomiast bym się nie zgodził, że jest to muzyka bez tożsamości, bo no, świadomie używane elementy jakichś kultur ludowych, które jakoś wydaje mi się, że jednak w tym społeczeństwie trochę rezonują i z jakiegoś powodu właśnie to, a nie inne się na tych weselach podoba. Ale to tylko taki niewinny głos.
Jeszcze jedną rzecz dodam do tego, że też wydaje mi się, że kontynuacja jest... kontynuacja muzyki w stosunku do właśnie muzyki ludowej wcześniejszej, bo to jest taka muzyka ludowa, współczesna, wydaje mi się, dużo bardziej jak gdyby uogólniona właśnie. Natomiast teksty są o tym samym. Dziewczynko coś tam, hej, tutaj nóżka. Tak więc to jest jakaś taki rodzaj ekspresji, który jest kontynuowany. Natomiast środki się zmieniły zupełnie, bo jest ten po prostu przytup.
To, co się też zmieniło, to, że disco polo, jeżeli wchodzi w te same rejony tekstów, co muzyka ludowa, to jest w tym dużo bardziej rubaszne. Teksty ludowe potrafiły być dużo bardziej dosłowne.
No, ale teraz to dosłowne, niestety.
Tak. Ale ja mam taki już nie stricte od disco polo, ale właściwie trochę się to z tym wiąże. To znaczy, ja mam taki, mój problem, przychodzę z moim osobistym problemem. Mianowicie mój osobisty problem jest taki, że mam takie wrażenie, patrząc na naszą kulturę, chyba popularną też w dużej, może właśnie, to jest taki pewien brak ciągłości i taki to, co pan wspomniał, Lomaxa, ale w ogóle, kiedy spojrzy się za ocean, to tam bardzo łatwo jest prześledzić całą masę procesów, całe linie i czy to się będzie tyczyło wieczornego talk show, gdzie po prostu format i ludzi i odwoływanie się do tych ludzi, można przyjść, muzykę, ukłony wzajemne, takie po prostu, takie pętle można kręcić przez kolejne dekady, a w naszej kulturze popularnej, czy naszej muzycznej kulturze popularnej, to właściwie to już robimy, uśmiechamy się do lada ABC, to uśmiechnijmy się raz jeszcze, to znaczy jakby projekt ze Zbigniewem Wodeckim jest takim jednym z nielicznych docenień artystów z poprzednich epok, to za dużo powiedziane, ale z poprzednich dekad, z poprzednich mód. I pytanie, czy jeśli rozmawiamy o tożsamości, to czy to jest szczególnie odosobniony polski przypadek, czy to jest może przypadek, nie wiem, kraju bloku wschodniego, gdzie te kontynuacje są pozacierane? To pytajnik zamiast się zaznaczył.
Ja myślę sobie, że to jest tak, że... Znaczy ja pamiętam, jak ja reagowałem na przykład na polską muzykę rozrywkową z lat 70., czyli tak jak jest ta płyta Wodeckiego. Znaczy alergicznie i negatywnie. To znaczy nie znoszę tego do dzisiaj, krótko mówiąc. Trochę tak jak powiedzmy takich folkloryzacji zespołów pieśni i tańca, to pamiętam z kolei z radia z dzieciństwa, prawda? Też do tej pory jakoś tego nie lubię. I być może to tak jest, że jakby trudno się zdobyć na atencję, prawda, wobec tego typu ciągłości, jeśli się ma takie skojarzenia. Natomiast no, można to odkrywać na nowo, ale myślę, że do tego jest potrzebna taka, prawda, świadomość bardzo szczególna. Znaczy, co, powiedzmy, no tak, takie założenie, że podchodzimy do sprawy zupełnie bez takich wstępnych założeń. I tak jak to właśnie było w przypadku Meach and Meach, prawda, i zrobienia na nowo płyty Wodeckiego, a ja byłem na koncercie akurat na OFF-ie w Katowicach i wyczułem, że to nie jest dokładnie jeden do jeden. Właśnie. I nawet jest pewien dystans, powiedzmy, do tej pierwotnej formy, co mi się bardzo podobało. Natomiast niewątpliwie bardzo wiele muzyki z czasów PRL-u, takiej funkcjonującej w tych obiegach popularnych, to jest trochę taka muzyka trochę właśnie bez przynależności. Ona jest częściowo imitacyjna, prawda, częściowo stworzona ad hoc, indywidualnie, prawda. Różne bywają fajne pomysły przecież. Ja mam ciągle do tej pory kłopot z twórczością Czesława Niemena, bo nie jestem jakimś zapamiętałym admiratorem, lubię niektóre piosenki. Uważam, że jakby ten ostatni okres jego twórczości to jest pomyłka zupełna. Ale właśnie taka swojskość, niepowtarzalność, oryginalność nie zawsze też jest przewagą. Właśnie. I dlatego też myślę, z tego wszystkiego wynika, że nawiązanie, powiedzmy, do tamtych estetyk jest bardzo trudne, tak żeby jakby no nadać temu jakąś nową, fajną jakość. Nie zawsze się tak udaje, jak w przypadku właśnie Meacha i Wodeckiego.
Też, jeśli można słówko, bo wspomniał pan o country, to country też potrafiło się składać z zaskakujących komponentów, bardzo różnie przemielanych przez historię i przez różne koleje losu. Wpadł mi do głowy jeden z przykładów, była taka kompozytorka Tekla Bondarzewska, najpopularniejsza polska kompozytorka swego czasu i najczęściej wydawana. I ona napisała taką Modlitwę Dziewicy. Najbardziej typowy utwór muzyki kameralnej XIX wieku na fortepian solo, jaki tylko można sobie wyobrazić, który jest jednym ze standardów muzyki country. Funkcjonuje pod nazwą Maiden's Prayer.
I rzeczywiście... A jednocześnie jest jednym z najpopularniejszych utworów w Japonii.
Tak, tak, tak.
Jak
tak,
się ten, tak. Przyjeżdża śmieciarka, żeby zabrać śmieci i gra.
Ja myślę, że tym optymistycznym akcentem, dźwiękiem śmieciarki w Japonii, to lepiej nie można skończyć.
I pociągu, myślę, że szybkie pociągi podobno też.
Dziękuję państwu bardzo. Naszymi gośćmi byli pani Dorota Schwarzman, pan Mirosław Pęczak, Marcin Lenarczyk, Ignacy Zalewski. Ja się nazywam Kajetan Prochyra. Zapraszam państwa na Record Story. Zapraszam państwa bardzo. Wiele kwestii, które poruszyliśmy tutaj, znajdziecie państwo na wystawie Szafa grająca żydowskie stulecie na szelaku i winylu. Zapraszam państwa na tę wystawę i zapraszamy, na co zapraszamy? Aha, zapraszamy tym bardziej, że jest bezpłatna, więc wszystkich państwa zapraszam. No. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Ja i prosimy jeszcze o uśmiech do naszych ankieterów. Dzięki państwa opinii będziemy robić taki program, że nie będziecie państwo chcieli stąd wychodzić nigdy. Dziękuję, zapraszam.